Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Sexy Brain. Książka Dr. D. Lindsay Bergson z 2007 roku należy do popularno-naukowej literatury z pogranicza medycyny funkcjonalnej, zdrowia hormonalnego i poradnictwa dotyczącego relacji. Autorka łączy w niej trzy obszary, które zwykle opisuje się osobno, czyli pracę mózgu, hormony płciowe oraz jakość bliskiej więzi. Jej główna teza brzmi, że równowaga hormonalna, odżywianie, ograniczanie ekspozycji na substancje zaburzające gospodarkę hormonalną i pielęgnowanie intymności mogą wspierać dobrostan psychiczny oraz kondycję mózgu. Tytuł używa bardzo szerokich obietnic dotyczących chorób i rozwodów, dlatego warto odróżniać perspektywę autorki od potwierdzonych metod zapobiegania konkretnym schorzeniom. Bergson przedstawia jednak rozpoznawalny problem zdrowotny, wpływ środowiska i stylu życia na układ hormonalny. Książka ma przede wszystkim pomóc czytelnikowi zrozumieć biologiczne podłoże pożądania, przywiązania, energii i pamięci, a następnie spojrzeć na relacje jako na element całościowej troski o zdrowie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, hormony płciowe jako istotny element komunikacji w mózgu, punktem wyjścia książki jest przekonanie Bergson, że hormony płciowe nie dotyczą wyłącznie rozrodczości ani życia seksualnego. Autorka opisuje je jako ważne sygnały chemiczne, z którymi współpracuje mózg, zwłaszcza obszary związane z pamięcią, emocjami i zdolnością adaptacji. W jej ujęciu receptory hormonalne obecne w mózgu odbierają informacje wpływające na funkcjonowanie układu nerwowego. Szczególną rolę przypisuje hipokampowi, strukturze ważnej dla pamięci i uczenia się. To prowadzi do praktycznej zmiany perspektywy. Zmęczenie, obniżony nastrój, trudności z koncentracją czy spadek libido nie muszą być wyłącznie kwestią charakteru albo relacyjnego niedopasowania. Mogą skłaniać do szerszego przyjrzenia się zdrowiu, diecie, snu, stresowi i konsultacji medycznej dotyczącej hormonów. Warto jednak zachować ostrożność wobec prostego modelu, w którym każdą trudność wyjaśnia się hormonami. Zaburzenia nastroju, pamięci i relacji mają liczne przyczyny, a samodzielne stosowanie terapii hormonalnych może być ryzykowne. Najmocniejsza część tego wątku polega więc nie na obietnicy jednego rozwiązania, lecz na przypomnieniu, że mózg funkcjonuje w ścisłej relacji z całym organizmem. Bergson zachęca do traktowania zdrowia neurologicznego i hormonalnego jako wzajemnie powiązanych elementów zamiast dwóch niezależnych tematów. Po drugie, zanieczyszczenia środowiskowe i autorskie pojęcie kastracji środowiskowej najbardziej charakterystycznym, a zarazem najbardziej alarmującym motywem Sexy Brain jest pojęcie kastracji środowiskowej. Bergson używa go, aby opisać zagrożenie związane z substancjami, które mogą zakłócać działanie układu hormonalnego. W centrum uwagi znajdują się więc nie tylko indywidualne wybory, lecz także codzienna ekspozycja na związki obecne w współczesnym środowisku. Autorka wiąże możliwe zaburzenia sygnalizacji hormonalnej z osłabieniem energii, intymności oraz dobrostanu psychicznego. Ten temat odróżnia książkę od typowych poradników o poprawie libido, ponieważ przenosi problem poza sypialnię, do kuchni, kosmetyczki i szeroko rozumianego otoczenia. Jednocześnie sam język kastracji środowiskowej ma charakter publicystyczny, nie jest standardową nazwą rozpoznania medycznego. Czytelnik powinien więc traktować go jako mocną metaforę, a nie precyzyjną diagnozę. Wiarygodnym rdzeniem tej części pozostaje ogólna zasada, że substancje zaburzające funkcjonowanie hormonalne są przedmiotem badań i regulacji zdrowotnych. Książka zachęca do bardziej świadomego podejścia do ekspozycji, ale nie zwalnia z krytycznego myślenia. Rozsądna praktyka oznacza sprawdzanie źródeł, unikanie niepotrzebnego lęku i omawianie poważnych objawów z lekarzem, zamiast przypisywania ich automatycznie toksynom. Po trzecie, neurobiologia pożądania, zakochania i trwałego przywiązania. Bergson omawia miłość jako zjawisko biologiczne, emocjonalne i relacyjne. Odwołuje się przy tym do popularnego modelu trzech systemów miłości, kojarzonego z badaniami antropolożki Helen Fisher. Model ten rozróżnia pożądanie seksualne, romantyczne zakochanie oraz przywiązanie, podkreślając, że nie są to dokładnie te same procesy i nie muszą przebiegać z jednakową siłą przez całe życie. Dla książki ma to znaczenie praktyczne. Spadek intensywności charakterystycznej dla początków związku nie musi sam w sobie oznaczać, że relacja straciła wartość.
Długotrwała bliskość opiera się także na spokoju, zaufaniu, akceptacji i powtarzalnych formach kontaktu. Autorka interesuje się tym, dlaczego część par utrzymuje poczucie więzi przez wiele dekad, a inne pary tracą kontakt mimo wspólnej historii. Jej odpowiedź łączy mechanizmy mózgowe z kondycją hormonalną i codziennymi zachowaniami. Derciu, tym podejściu chemia nie jest magicznym testem zgodności ani wyrokiem, który raz na zawsze przesądza o powodzeniu związku. Jest raczej jednym z procesów, które mogą być wspierane lub osłabiane przez zdrowie, stres oraz sposób budowania relacji.
Książka nie zastępuje terapii par ani wiedzy psychologicznej, lecz oferuje biologiczne uzupełnienie rozmowy o miłości.
Jej wartością jest pokazanie, że bliskość ma również wymiar fizjologiczny, bez redukowania jej wyłącznie do fizjologii. Po czwarte, intymność i przyjaźń jako źródła społecznego wsparcia dla zdrowia. W Sexy Brain intymność nie oznacza wyłącznie aktywności seksualnej.
Bergson podkreśla również rolę czułości, bliskich przyjaźni i realnej obecności drugiej osoby.
W jej ujęciu kontakt społeczny może uruchamiać procesy chemiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa, więzi i regulacją napięcia.
To ważne rozszerzenie głównego tematu, ponieważ nie ogranicza korzyści przypisywanych bliskości do osób będących w związkach romantycznych. Przyjacielska rozmowa, wspólnota i poczucie bycia zauważonym są przedstawiane jako przeciwieństwo izolacji.
Autorka krytycznie opisuje kulturę stałego pisania wiadomości i komunikacji ekranowej, sugerując, że duża liczba kontaktów cyfrowych nie zawsze przekłada się na głębokie połączenie z innymi.
Teza nie brzmi, że technologia z definicji niszczy relacje, lecz że nie powinna całkowicie zastąpić rozmów, dotyku i uważnej obecności.
Wątek ten dobrze wpisuje się w szersze rozumienie zdrowia, w którym samotność, przewlekły stres i brak wsparcia mogą pogarszać jakość życia.
Praktyczna wartość książki leży tu w przypomnieniu, by relacje traktować jako obszar wymagający czasu i troski, podobnie jak dietę czy aktywność.
Zarazem warto pamiętać, że sama bliskość nie jest uniwersalnym lekarstwem. Relacje przemocowe, niestabilne lub pozbawione bezpieczeństwa nie zapewniają opisywanych korzyści, a mogą pogłębiać stres i cierpienie.
Na koniec, odżywianie, styl życia i granice porad zdrowotnych w ujęciu Bergson. Książka wpisuje zdrowie mózgu i relacji w szerszy program codziennych nawyków.
Bergson wskazuje na znaczenie składników odżywczych, w tym witamin z grupy B, zdrowych tłuszczów, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3 oraz minerałów.
Nie przedstawia ich wyłącznie jako dodatków do diety, ale jako elementy potrzebne układowi nerwowemu.
Łączy ten wątek z troską o hormony, trawienie i ogólną odporność na skutki stresu.
Takie całościowe myślenie jest bliskie medycynie funkcjonalnej, z którą autorka jest zawodowo związana. Czytelnik może z tej perspektywy wynieść użyteczną zasadę, że problemy z energią, nastrojem, koncentracją czy pożądaniem warto analizować w kontekście stylu życia, a nie w izolacji.
Jednocześnie książka porusza się w obszarze, gdzie konieczna jest szczególna ostrożność.
Odżywianie i bliskość mogą wspierać zdrowie, lecz nie stanowią samodzielnego sposobu leczenia depresji, nowotworów czy choroby Alzheimera.
Również zapobieganie tym chorobom wymaga podejścia opartego na wielu czynnikach i indywidualnej opieki medycznej.
Najrozsądniej czytać wskazówki Bergson jako zachętę do podstawowej profilaktyki, regularnej oceny zdrowia i rozmowy ze specjalistą.
Jej szerokie obietnice warto konfrontować z aktualną wiedzą kliniczną, szczególnie przed zmianą leków, suplementacją w dużych dawkach lub rozpoczęciem terapii hormonalnej.
Podsumowując, Sexy Brain będzie najbardziej interesująca dla osób, które chcą spojrzeć na seksualność, relacje i sprawność umysłową jako na połączone obszary zdrowia.
Mogą po nią sięgnąć czytelnicy zainteresowani hormonami, wpływem środowiska na organizm, medycyną funkcjonalną oraz biologicznymi aspektami więzi.
Przydatna może być także dla praktyków wellness, pod warunkiem, że potraktują ją jako punkt wyjścia do dalszego sprawdzania źródeł, a nie jako podręcznik kliniczny.
Książka wyróżnia się na tle zwykłych poradników o libido, ponieważ łączy temat intymności z neurobiologią, żywieniem, potencjalnym oddziaływaniem toksyn i społecznym znaczeniem bliskości. Ze kolei na tle popularnych książek o zdrowiu mózgu wyróżniają silne skupienie na hormonach płciowych i związkach partnerskich. To połączenie jest jej największą zaletą, ale także źródłem ograniczeń. Ambitny zakres sprawia, że niektóre twierdzenia, zwłaszcza sugerowane w tytule zapobieganie Alzheimerowi, rakowi, depresji i rozwodom, należy czytać ostrożnie. Żaden pojedynczy styl życia, suplement ani poziom intymności nie daje tak szerokiej gwarancji. Intelektualna korzyść z lektury polega na dostrzeżeniu, że kondycja psychiczna i relacyjna może mieć także wymiar biologiczny oraz środowiskowy. Praktyczna korzyść to zachęta do wzmacniania bezpiecznych relacji, dbania o podstawy diety i ograniczania zbędnej ekspozycji na potencjalnie szkodliwe substancje. Najlepiej czytać tę książkę krytycznie, łącząc jej całościową perspektywę z rzetelną konsultacją medyczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć, dr D. Lindsay Bergson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.